Dzień dobry, witam Państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Witam Pana Burmistrza, witam Panią Sekretarz, witam Pana Komendanta Policji w Ozimku. Witam zgromadzone służby gminne obecne na naszym posiedzeniu. Otrzymaliśmy w zawiadomieniu plan posiedzenia dzisiejszej komisji. Niestety mamy zaproszonego gościa, który jest nam mile widziany w posiedzeniach Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego, pana komendanta. W związku z powyższym proponuję i proszę o przegłosowanie, zatwierdzenie zmiany dzisiejszego posiedzenia, a mianowicie zamiana punktu pierwszego z punktem drugim, a mianowicie w pierwszej kolejności proponuję ocenę bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Ozimek, w punkcie drugim zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 22 września 2025 roku, pozostałe punkty bez zmian. Pragnę zaznaczyć, że Komisja Finansowo-Gospodarstwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska obraduje w pełnym składzie, posiadamy kworum. Pozostałe komisje, proszę o sprawozdanie.
Komisja rewizyjna opiniuje dzisiaj w pełnoosobowym składzie czteroosobowym. Dziękuję.
Komisja oświaty będzie obradować w trzyosobowym składzie, ale jest kworum. Dziękuję.
Szanowni radni, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje dzisiaj w trzyosobowym składzie, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Dziękuję.
Dziękuję. Wobec powyższego proszę o wyrażenie zgody na zmianę tematu posiedzenia dzisiejszej komisji. Głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za zmianą porządku dzisiejszych obrad? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za zmianą porządku obrad? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za zmianą obrad? Proszę o podniesienie ręki. Panie Rafale, pan nie? 3 za.
Szanowni Dziękuję. Radni, kto jest za zmianą opiniowania projektu uchwał wszystkich członków naszej komisji? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Wobec powyższego przechodzimy do pierwszego punktu przegłosowanego, czyli ocena bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Ozimek. Szanowni radni, otrzymaliśmy na BIP-ie możliwość przyjrzenia się ocenie przygotowaną przez pana komendanta na temat bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Ozimek. Czy są jakieś uwagi, pytania, zastrzeżenia co do... Generalnie otwierałbym dyskusję na temat bezpieczeństwa w naszej gminie. Kto chciałby zabrać głos? Może pan komendant, prosimy.
Dziękuję państwu za zaproszenie. Nie wiem, odczytać tą analizę, czy państwo się zapoznali? No, myślę, że państwo się zapoznali. Chciałem powiedzieć, że od wielu, wielu lat, jeżeli tu pracuję, jestem mieszkańcem Ozimka. Nasza gmina i miasto jest bardzo bezpieczne, zresztą tak jak cała Opolszczyzna. Oczywiście borykamy się z różną przestępczością. Największe to są kradzieże i kradzieże z włamaniem do różnego rodzaju obiektów. Przypominam, że kradzieże są tam, jak Państwo żeście mieli podane, to były kradzieże na przestępstwo. Przestępstwo jest powyżej 800 zł. Do 800 zł jest wykroczenie zagrożone mandatem karnym lub wnioskiem do sądu. No tak jak powtarzam, największe problemy to są kradzieże z włamaniem, no i większość problemów, którym się borykamy u nas, to są wykroczenia. Tak jak Państwo widzieliście, wykroczeń na przykład za 2024 rok to mieliśmy tylko w gminie Ozimek. Przypominam, że jeszcze Ozimek, komisariat ma gminę Chrząstowice, Tarnów i Turawę. To w Ozimku mieliśmy na przykład 458 mandatów za wszystkie wykroczenia, 274 pouczenia, 85 wniosków do sądu. W tym roku do 30 czerwca jest praktycznie wszystkiego połowę mniej. Myślę, że żyjemy w ciężkich czasach, ale w bezpiecznym miejscu. Jakby jakieś pytania, chętnie służę pomocą.
Dziękuję za wystąpienie. Proszę radny, udzielam głosu.
Czy duże braki kadrowe są u nas na komisariacie? Jak to wygląda?
Nie, obecnie nie borykamy się z brakami. Zostały nam 2 wakaty.
Czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Proszę, panie radny.
Chciałbym tylko jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy policja prowadzi jakiś taki rejestr zgłoszeń, które wpływają na komisariat za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa? Bo tak, tutaj w zestawieniu tego nie widziałem. I pytanie, czy to przeoczyłem, czy...
Tak, prowadzimy taki rejestr. Krajowa mapa jest ogólnodostępna, można się zalogować na tą aplikację. Mamy, no chyba jeżeli tutaj nie było, to mogę na następny raz przygotować. Niektóre, że tak poza protokołem powiem, niektóre te zgłoszenia są nam bardzo pomocne, a niektóre to są żarty, pomyłki, bo tam jest takie, tak się to kończy, żart, pomyłka, bo przypominam, że na krajową mapę, jakby ktoś z Państwa chciał sobie tam kliknąć, to tylko można z danego adresu IP chyba raz dziennie, jak się nie mylę, kliknąć, a niektórzy chyba się w to po prostu bawią i złośliwie na przykład wymyślają, że nie wiem, podam przykład, że ozimek dzierżonia 4A jest na przykład spożywanie alkoholu. No jest to oczywiście bzdura, bo to jest obiekt gminy i tu chyba nikt nie spożywa przed posesją alkoholu, ale wielokrotnie tak się zdarza, że w danych takich punktach, gdzie na przykład nie wiem, Urząd Gminy, Dom Kultury, komisariat są takie bezsensowne zgłoszenia, a tak, ale prowadzimy taki rejestr.
Przepraszam, jest to do możliwość do wyłapania?
Możliwość tego żartu pomyłki?
Nie, do wyłapania, kto zgłaszał.
No po IP można, to no trzeba prowadzić postępowanie, żeby to, bo można oczywiście zalogować się, nie wiem, w Domu Kultury, w bibliotece. I tam jest chyba internet ogólnodostępny, jeżeli dalej hula i można sobie i można, no ale to na razie się w to nie bawimy, bo szkoda na to czasu. Tego jest naprawdę, no ale to na szczęście odpukać taki rzeczy nie mieliśmy. Tam są dobre, drobne wykroczenia, czyli parkowanie, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu i teraz jakaś moda się stała, że luźno biegające pieski są, że tak powiem, na topie.
Panie radny, tylko pragnę zwrócić uwagę, że w materiałach, które dostaliśmy z Komisariatu Policji, było w podsumowaniu, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa była omawiana na spotkaniach z mieszkańcami.
Tak, na każdym spotkaniu.
Była informacja, że zostało coś takiego, jest poruszane na spotkaniach.
Na każdych spotkaniach, gdzie mamy możliwość, omawiamy to i oczywiście zachęcamy do działania.
Proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję za udzielenie głosu. Panie komendancie, ja bym chciał przede wszystkim podziękować za pomoc w zabezpieczeniu niedzielnego wydarzenia w moim sołectwie. Bardzo panu dziękuję i chciałbym jednocześnie, korzystając z okazji, że rozmawiamy o bezpieczeństwie, a to też jest bezpieczeństwo, przekazać taką prośbę, bo to jest prośba mieszkańców naszego sołectwa, szczególnie mieszkańców zamieszkałych na wlocie ulicy Danieckiej, teraz ulicy Opolskiej, gdzie jest wyremontowana, jest piękna autostrada, co niektórzy kierowcy zbyt mocno sobie pozwalają, używają za mocno pedału gazu i też prosiłem już panią dzielnicową o to, żeby, nie chodzi mi o karanie, ale jakby widoczny radiowóz, który tam gdzieś jest, pilnuje, jest jakieś oko bezpieczeństwa, to myślę, że skłoniłoby tych kierowców troszeczkę do zdjęcia gazu, a tam jest szczególnie na ulicy Opolskiej nawet wyprzedzanie po ścieżce rowerowej, nie? To do takich absurdów też czasami dochodzi. Dziękuję.
Już odpowiadam, ten fakt jest nam znany. Niestety Komisariat Policji w Łozinku nie ma wydziału ruchu drogowego. Ta informacja została przekazana do Opola, ponieważ panowie z ruchu drogowego mają na wyposażeniu radary i obiecali nam, że będą od czasu do czasu przyjeżdżać do miejscowości Nowa Wschodnia, Wschodnia, Ozimek i też do pozostałych. Dziękuję.
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę.
Ja mam takie pytanko, bo nie zauważyłem, a może nawet byłoby to ciekawe. W tej statystyce brakuje mi jednej rzeczy, a mianowicie przestępstw czy naruszeń, które popełniają obcokrajowcy. czy nie warto by było takie coś, żeby uspokoić po prostu opinię publiczną, że jesteśmy tutaj w miarę bezpieczni i nasi koledzy przybysze też są uświadomi tego, jak się mają zachowywać.
Już Państwu tłumaczę. Jesteśmy bardzo bezpieczni. Ostatnio na tym tygodniu zwracaliśmy się do Wydziału Meldunkowego, jeżeli dobrze mówię o wydziale w gminie. Mamy chyba 280 osób, jak się nie mylę, obywateli państw trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej na terenie Ozimka i gminy Ozimek. I ci państwo są bardzo, bardzo spokojni. Zresztą tak jak w całej Polsce, nie? Jak Państwo oglądacie media, to powiedzmy na 100% przestępstw w Polsce to jakiś chyba, nie wiem, odsetek jest 1-2% popełnianych właśnie przez obywateli państw niezwiązanych z Unią Europejską. U nas jest bardzo podobnie. Na przykład w 2024 roku mam takie tutaj wyliczenie na te 400, czy tam mieliśmy 600 wykroczeń powiedzmy, to 17 wykroczeń popełnili obywatele Ukrainy. Czyli można sobie to porównać z znikomym. Był problem z państwem z Ukrainy, z Gruzji, z Azerbejdżanu po ich przyjeździe, ale to już było w okresie pandemii, ponieważ ci państwo nagminnie jeździli rowerami, motocyklami, samochodami w stanie nietrzeźwości, no bo u nich jest taki zwyczaj, tak, tam u nich się chyba tego nie kara, ale taka uroda, ale szybko zostali państwo nauczeni do naszych przepisów i teraz się sporadycznie zdarzają takie przypadki.
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę, panie radny.
Ja mam pytanie, a to z reguły najczęściej zadaję. To nie, że tak bardzo jestem tym zainteresowany. Przestępstwa narkotyki. Po raz pierwszy chyba to zostało tak wyrzucone w zestawieniu. No, to, że średnia wieku społeczeństwa gminy się podwyższa, ale to nie oznacza, że nie brakowało i nie brakuje małolatów. Zresztą to nie tylko oni są desygnowani do tych kwestii, nie? No tu widzę, że na 42 w Ozimku 5, jeśli idzie o przestępstwa o narkotyki, a w gminie 7 na 45. Ale pytanie jest i temu towarzyszące, jeżeli są te kontrole ruchu drogowego, bo najczęściej to jest to osłowione dmuchanie. A czy przez wasze patrole są wykonywane również te testy?
Tak, oczywiście posiadamy wszystkie testery do każdego rodzaju narkotyków, też są wykonywane. Tylko że musi być podstawa do wykonania takiego badania, czyli na przykład nie, zdarzenie drogowe, dany kierowca jedzie no, wyglądem małe źrenice, jakiś tam wyraz twarzy, to jest wtedy poddawane. Tak samo jak przy nietrzeźwości, sprawdzaniu nietrzeźwości. Ale tak wykonujemy takie ten. Na szczęście, tak jak pan tu słusznie zauważył, 12 przestępstw było w tamtym roku, a w tym roku już jest no, 14, czyli podobnie. Nie ma tego dużo, oczywiście to są w niektórych przypadkach, a czy nawet we wszystkich przypadkach to są śladowe ilości. Nie posiadamy na terenie Ozimka i gminy Ozimek jakichś, nie wiem, fabryk narkotyków i jakiegoś, nie zatrzymywaliśmy w większych ilościach, to są drobne gramy, że tak powiem.
I kanału dealerskiego?
Kanału nie ma. Nie słyszałem o tym, chyba nie.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Skoro nie, to ja na koniec mam panie. Szanowny panie, mam pytanie. Jak wygląda sprawa z kodeksem ruchu drogowego na parkingach przed centrami handlowymi? Mówię o Biedronce, mówię o Lidlu. Czy jeśli tam są wyznaczone miejsca parkingowe i kierowca zostawia samochód przed wejściem do sklepu w niewyznaczonym miejscu przez podmiot, czy to podlega jakiejś kontroli, czy można tego kierowcę jakoś, nie wiem, pouczyć, zwrócić uwagę, czy jest to po prostu wolna Amerykanka i to nie podlega pod waszą jurysdykcją?
No tu jest ciężka sytuacja, bo każdy prywatny parking, tak na przykład Lidla Biedronki, jest to teren prywatny danej firmy, tylko że ten parking powinien być oznaczony, że to jest przy wjeździe, na przykład jeżeli pan wjeżdża do Biedronki, to powinien mieć znak teren prywatny, ale na każdym takim parkingu obowiązują zasady ruchu drogowego.
Czyli rozumiem, że jak nie ma tak jak teraz żadnego oznaczenia, że to jest parking prywatny, normalnie obowiązują przepisy ruchu drogowego.
Jak wszędzie, jak na każdym osiedlu. Nie wolno, znaczy nie powinno się parkować.
Tylko blokować, nie wiem, przejazdu innym pojazdom.
To każdy z nas, każdy, kto ma prawo jazdy,
no właśnie... zna ten temat, no ale no niestety jak w większości ludzie się nie stosują.
Dlatego...
Tylko zazwyczaj na prywatnych takich parkingach policja, przynajmniej ozimska, od razu może nie kara, tylko najpierw jest jakieś wezwanie, pouczenie.
Ja nie mówię o karaniu, ja mówię o pouczeniu, bo niestety, ale no, miałem kilka razy sytuację pod Biedronką, gdzie notorycznie busy dostawcze stają vis-a-vis wejścia i blokują wyjazd samochodom zaparkowanym prawidłowo na wyznaczonych miejscach między tym namiotem, co tam mają sezonowo. No i kierowca próbuje, wyjeżdża, męczy się, a przychodzi, proszę, taki jegomość z busa i jeszcze robi sobie żarty, bo za masło dostałeś prawo jazdy, gdzie de facto sam złamał przepisy ruchu drogowego.
My jako policjanci z Ozimka reagujemy na każde wykroczenie.
Prosiłbym,
zgłoszone lub nawet niezgłoszone, jeżeli policjanci sami to zauważą.
Prosiłbym, gdyby, bo to jest niedaleko od was, gdybyście tam po prostu przejeżdżali i więcej zwracali na to uwagę, to sam ten wniosek też zastosuję w ocenie naszej Komisji Finansowo-Gospodarczej, który zostanie, prawdopodobnie dostaniecie państwo do informacji, bym prosił o ustosunkowanie się do tego.
Przekażę policjantom.
Dobrze, dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zająć głos w dyskusji, zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego proponuję odczytanie oceny Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska i przegłosowanie jako stanowiska całej naszej komisji. Ocena Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska dotyczące bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ozimek w roku 2024 oraz pierwszym półroczu 2025 roku. Komisja po zapoznaniu się z przedłożoną informacją w sprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ozimek w roku 2024 i pierwszym półroczu 2025 roku stwierdziła: w okresie od stycznia do grudnia 2024 odnotowano łącznie 174 zdarzeń kryminalnych, na co w dużej mierze mieli udział nietrzeźwi kierujący pojazdami i rowerami, jest to 48,85%, oraz kradzieża z włamaniem 25,28%, a także ilość ujętych sprawców przestępstw narkotykowych, co stanowiło 6,89% całości popełnionych przestępstw na terenie gminy i miasta Ozimek. Na terenie działania Komisariatu Policji w Ozimku najwięcej interwencji podejmowano na terenie miasta Ozimek, 1147, jest to wzrost o 275 w porównaniu do roku 2023. Natomiast na terenie gminy odnotowano łącznie 1199 interwencji, co stanowiło wzrost o 697 w porównaniu do 2023 roku. W analizowanym okresie całego roku 2024 na terenie gminy i miasta Ozimek wszczęto łącznie 34 procedury niebieskiej karty, na terenie miasta Ozimek 14-krotnie, natomiast w terenach wiejskich 20-krotnie, co odpowiednio stanowi miasto Ozimek 41,18% całości wszczętych procedur niebieskiej karty na terenie miasta i gminy Ozimek oraz 58,82% na terenach wiejskich. W okresie od stycznia do czerwca 2025 odnotowano łącznie 81 zdarzeń kryminalnych, na co w dużej mierze mieli udział nietrzeźwi kierujący pojazdami i rowerami 16,04% oraz kradzieże z włamaniem 17,28%, a także ilość objętych sprawców przestępstw narkotykowych, co stanowiło 17,28% całości popełnionych przestępstw na terenie gminy i miasta Ozimek. Na terenie gminy w pierwszej połowie 2025 roku odnotowano łącznie 633 interwencji, czyli wzrost o 81 w porównywaniu do całego roku 2024, co przekazuje znaczny wzrost interwencji podejmowanych na terenie gminy Ozimek. W okresie styczeń-czerwiec 2025 na terenie miasta i gminy Ozimek wszczęto 24 procedury niebieskiej karty w rozbiciu o na terenie miasta Ozimek 17 razy i na terenie wiejskim 7 razy, to stanowi odpowiednio 70,83% na terenie miasta i 29,17% na terenach wiejskich całości wszczętych procedur niebieskiej karty. W analizowanym okresie roku 2024 oraz w okresie styczeń-czerwiec 2025 na terenie miasta Ozimek oraz gminy Ozimek funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ozimku uczestniczyli w licznych spotkaniach z mieszkańcami naszej gminy dotyczącymi m.in. krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw osób starszych w ramach działań Senior 60+. Dzielnicowi odwiedzali szkoły na terenie miasta i gminy Ozimek w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne wakacje. W niektórych szkołach poruszano również tematykę hejtu w szkole oraz cyberprzestępczości internetowej. Komisja wnioskuje o wzmożoną kontrolę przestrzegania kodeksu drogowego w obrębie publicznych parkingów, w szczególności tych przed sieciami handlowymi. Reasumując, można stwierdzić, że Komisariat Policji w Ozimku dobrze funkcjonuje, czego dowodem jest przedstawiony materiał. W załączeniu materiał Komisariatu Policji w Ozimku z dnia 2 września 2025 roku podpisano przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Adam Kuboń. Głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest? Tylko moja. Tylko moja komisja dokładnie głosuje. Kto jest za przyjęciem przedstawionej przez chwilę oceny jako oceny komisji, całej komisji? Kto jest za? Proszę o rękę do góry. 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Panie komendancie, jeśli ma pan ochotę, to prosimy o pozostanie z nami na komisji, jeśli nie ma pan dalsze obowiązki służbowe lub ewentualnie, to dziękujemy za obecność. Super, dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego posiedzenia. Jest to zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 22 września 2025 roku. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 1 w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku. Referować będzie projekt uchwały pani sekretarz, proszę.
W związku ze zmianami kadrowymi pracownik przebywa w tej chwili, jest nieobecny. Na ostatnim spotkaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej zarekomendowałam nowego pracownika na tę funkcję. Jest to pani Damian, wieloletni pedagog, społecznie przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Grodźcu, która będzie od tej pory na czas obecności pani Fiałkowskiej opiekować się Młodzieżową Radą Miejską. A z uwagi na statut, obowiązujący statut Młodzieżowej Rady Miejskiej, po zaakceptowaniu przez Młodzieżową Radę Miejską w Ozimku musi podjąć stosowną uchwałę zmieniającą.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy któryś z państwa radnych chciałby zabrać głos lub zadać pytanie w temacie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za, dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 1? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 2 w sprawie przystąpienia do aktualizacji strategii rozwoju gminy Ozimek na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Opiniować będzie pani sekretarz, proszę.
Myślę, że wszystko uzasadnione ujęłam. Zmieniły się ustawa o planowaniu przestrzennym. Jesteśmy w trakcie opracowywania planu ogólnego gminy i zachodzi konieczność zaktualizowania podjętej w 2023 roku strategii rozwoju gminy. Aktualizacja wymaga takiej samej procedury jak uchwalanie strategii gminy. W związku z powyższym przedmiotowa uchwała musi zostać przez was podjęta.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków komisji jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Dziękuję.
Szanowni Radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 2? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 3 w sprawie zmiany statutu sołectwa Biestrzynnik. Pani sekretarz, proszę.
Państwo, to jest pokłosie wniosku mieszkańców Biestrzynnika z marca tego roku, gdzie zgłosili potrzebę zwiększenia liczby Rady Sołeckiej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odbyły się konsultacje w tym temacie i przedstawiamy Państwu projekt zmiany statutu sołectwa Biestrzynnik, zmieniający liczbę skład Rady Sołeckiej z 3 do 5 osób.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w projekcie uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Kto jest za? 5 głosów za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Biestrzynnik zawartego w druku nr 3? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 3? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za, dziękuję.
Szanowni Radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku nr 3? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie, dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Schodnia. Referować będzie. Proszę.
Witam szanownych radnych. Projekt nowego planu dla terenów w załączniku, który tu widzimy, tak naprawdę zakłada tylko zmianę linii zabudowy, która jest dość tam taka uprzykrzająca inwestorowi życie i będziemy ją zmniejszać. A tak naprawdę wszystko inne tutaj zostaje tak jak dotychczas, czyli zostaje przemysłowo-usługowe i większych tam zmian nie będzie. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę, panie radny.
Ja mam kwestię. W zapisie, znaczy nie, w uzasadnieniu do projektu uchwały stwierdzono, że to jest teren prywatny, a jakie ewentualne przeznaczenie? Owszem, to jest w strefie przemysłowej. Czyli dokładnie, co tam ewentualnie będzie budowane?
Inwestor przewiduje tam wybudowanie w pierwszym etapie stacji benzynowej wraz z takim postojem dla ciężarówek. A w drugim etapie słyszałem, że była mowa o jakimś hotelu bądź motelu, coś w tym stylu. I tyle. Taki MOP tak zwany.
Tak, i to jest taka kwestia, jak prosiłem z biura rady, państwo radni otrzymali. Ostatnio byłem na tym szkoleniu związanym z planem ogólnym i tymi złożonościami, tymi niuansami. Pozwolicie, że przeczytam tylko, bo po co mam. Kluczowym problemem wynikającym z suburbanizacji w Polsce jest prywatyzacja korzyści oraz upublicznienie kosztów związanych z procesami urbanizacji. Korzyści odnoszone są przez prywatnych inwestorów, natomiast wobec braku instrumentów partycypacji w kosztach budowy, utrzymania służącej im infrastruktury, koszty te praktycznie są w całości ponoszone przez samorządy gmin, czyli de facto przez nas wszystkich. I teraz ten ktoś zyskuje, ja nie mam nic przeciw temu, dobrze, że w tym terenie, tak, notabene kto by się chciał wybudować za chodnikiem przy drodze krajowej? No, prywatny dom, nawet jakby był, także tam można składać gratulacje tym, którzy ewentualnie będą spali w tym motelu, czy jak. Ale to jest zmartwienie tych, którzy będą z tego korzystać. Natomiast proszę zauważyć, że to jest temat ciągle nierozwiązany. Przecież my ciągle będziemy, każda Rada Miejska, w tym również nasza, co jakiś czas zmienia, nowelizuje, uchwala na nowo plany przestrzennego zagospodarowania. I praktycznie mówiąc, wszyscy podatnicy się składają na rzecz tych, którzy z tego mają geszeft. No to i się ciągle, a burmistrz się na pewno ciągle cieszy, bo tak, będzie działalność, będzie infrastruktura, będą nieruchomości, będzie podatek, tak na razie nie ma nic. No ale to jest temat zastępczy, bo tak jak mówię, dokładamy wszyscy, ja nie jestem aż tak bardzo przeciw, ale chcę tylko zaakcentować taką sytuację, że tak jak mówię, my w czynie społecznym przez głosowanie zadekretujemy, dobra, gościu, wpada ci tyle i tyle do kapsy. No tak to wygląda. No ale dobrze, to tylko tyle. To jest moja uwaga.
Panie radny, ad vocem chciałbym tylko zaznaczyć, że inwestor, który tam buduje, pierwsze, wyda dużo złotóweczek i zapłaci przez to dużo podatku, który pośrednio do naszej kasy wpłynie. Następnie z racji posiadanych, tak jak pan radny zauważył, budynków, zapłaci nam podatek od działalności gospodarczej plus 2% od budowli. To będą ładne złotóweczki. Mam nadzieję, że przy okazji powstaną, panie burmistrzu, miejsca pracy. Co coś na ten temat wiadomo? Proszę.
Szanowni Państwo, tak, no kilka miejsc pracy na pewno tutaj pojawi się w związku z otwarciem stacji benzynowej, to będą 3 lub 4 osoby i przy obsłudze pasażera myślę, że ta ilość zatrudnień też będzie w okolicy kilkuosobowej. Natomiast chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę i uspokoić radnych, dlatego że akurat tak mała, niewielka zmiana miejscowego planu prawdopodobnie trafi w zakres obowiązków obecnego tu Patryka Dzienniaka i on osobiście jakby dokona całej tej procedury. Nie będzie wymagane tutaj umowy na tak zwaną dużą mapę zmiany miejscowego planu. Z reguły to są już też pracownie urbanistyczne, więc jakby koszty tutaj w przypadku tej zmiany linii zabudowy jakby przejmie urząd w postaci też takiej biurokratycznej, czyli korespondencja, zawiadomienie stron, więc oczywiście koszty będą, to żeby było jasność i jakby w ramach tego jakby działamy na rzecz i korzyść osób prywatnych. Na pewno w wszystkich wcześniejszych realizacjach miejscowych planów oczywiście koszt ponosili podatnicy, były to wydatki publiczne z szansą, że mieszkańcom i działalnością poprawialiśmy sytuację, tak jak wspomniał przewodniczący. Natomiast w tym przypadku będziemy bardzo niewielkie mieli koszty, bardzo niewielki zakres i przy okazji zmiany tego zakresu powstają i podatki, powstają miejsca pracy i powstaje większa powierzchnia do opodatkowania. Dlatego myślę, że kilka korzyści i niewielkie koszty. Myślę, że przekonałem Państwa.
Dziękuję za wyjaśnienia. Ja mam do tej uchwały tylko jeszcze jedno ostatnie dobijające pytanie. Zmiana linii zabudowy. Czy tu nie będzie problemów z racji tego, że to będzie zabudowa będzie dozwolona bliżej drogi, strefy ochronne, gdyby się nie okazało, że tak, my pozwalamy, ktoś się na to powoła, a potem będzie to niezgodne z jakimiś przepisami. Nie wiem, nie znam się na tym, dlatego się pytam. Proszę.
Na etapie sporządzania takiego miejscowego planu my tu uzgadniamy z zarządcą drogi wszystkie techniczne odległości, jak trzeba się odsunąć. Ja też jestem jakby po rozmowie ustnej z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. No i on tu się zgodził ze mną, że tutaj tą linię możemy zmniejszyć. Dziękuję.
Okej, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania, opiniowania. Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Głosuje Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 4? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 4? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego. Proszę.
Witam szanownych radnych. Tutaj projekt uchwały jest... Wpłynął wniosek jednego z rolników naszej gminy o sprzedaż działki o numerze 432/76 karta mapy 3 obręb wschodnia. Cel tego zakupu to jest powiększenie swojego gospodarstwa rolnego. Jakby nie ma tutaj przeciwwskazań do sprzedaży, ponieważ działka nie posiada obowiązującego planu, więc jest typowo działką rolną. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do opiniowania. Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego. Proszę.
Tutaj również wpłynął wniosek jednego z naszych rolników z naszej gminy. Działka numer 488/91 karta mapy 3 obręb wschodnia bezpośrednio graniczy z jego nieruchomością rolną. Cel zakupu również jest na powiększenie swojej produkcji rolnej. Działka ta też nie posiada planu, także typowo działką rolną. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 6. Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. 6, przepraszam. 6, proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za, dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 6? Kto jest za? 3 głosy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za. Przepraszam. Korekta. Czyli może jeszcze raz. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 7 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Opiniować będzie? Proszę.
Szanowni radni, na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 roku, w którym określono wskaźnik wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku na poziomie 4,5%, przeprowadziliśmy analizę zasadności zastosowania stawek podatków lokalnych na 2026. Z dokonanych symulacji wynika, że podwyższenie stawek podatkowych o 4,5% w stosunku do obowiązujących w 2025 roku pozwoli na uzyskanie prognozowanego wzrostu dochodów budżetu gminy w wysokości 788 356 zł 9 groszy rocznie. Należy przy tym podkreślić, że stawka podatku od budynków pozostałych nie była zmieniona w poprzedniej uchwale i obowiązuje w niezmiennej wysokości od 2024. Proponowane stawki pozostają poniżej maksymalnych limitów określonych przez ministra finansów i gospodarki na rok 2026. Przyjęcie takiego rozwiązania zapewnia zachowanie umiarkowanego podejścia fiskalnego oraz równowagi pomiędzy potrzebami budżetowymi gminy a obciążeniami podatkowymi mieszkańców i przedsiębiorców. Wzrost stawek ma na celu przede wszystkim utrzymanie realnej wartości dochodów własnej gminy i warunkach rosnących cen przy jednoczesnym unikaniu istotnego zwiększenia ciężarów podatkowych. Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały określającej nowe stawki podatków lokalnych na 2026 rok należy uznać za w pełni uzasadnione. Pozostawienie dotychczasowych stawek skutkowałoby bowiem negatywnymi konsekwencjami dla równowagi finansowej budżetu gminy. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję i liczę na tą dyskusję tym razem. Kto chciałby zabrać głos? Szanowni radni, to są podatki. Czyżby nikt nie chciał, aby jednego pytania zadać w tej kwestii? Proszę, panie przewodniczący.
A jak pan kierownik referatu podatków zasygnalizował, no jakby nie te wpływy, to byśmy mieli jeszcze mniej w budżetowej gminnej kasie. Czyli różnica, proponowana stawka o te 4,5% w stosunku do stawek z roku 2025 daje dodatkowego dochodu, czyli wpływu do budżetu 788 tysięcy i tam z groszami. Ale ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Budowle sieci kanalizacyjne. Ministerstwo Finansów proponuje 2%. Gdyby burmistrz nie proponował 1%, i to oznacza, że między propozycją Ministerstwa Finansów a propozycją budżetu burmistrza to jest brak przychodów, czyli jak gdyby strata o 1 128 000 i tak dalej tysięcy. Tylko proszę Państwa, myślę, że taką kwestię proponując pan burmistrz, ja nie usiłuję czytać w jego myślach, to trzeba mieć na uwadze, że wodę piją wszyscy mieszkańcy gminy Ozimek i ścieki generują, tym samym konsumując tą wodę, wytwarzając ścieki i płynie to tą, bo proszę zwrócić uwagę na rubrykę wyżej, budowle związane z działalnością gospodarczą. To jest te 2%. To tutaj tylko kanalizacja ściekowa jest wyłączona po prostu z tego 2% opodatkowania środków trwałych. I gdyby nie to, to mielibyśmy jeszcze wyższe ceny wody i ścieków, które nie są wcale małe. No tak, ale to jest tak jak w domu. Jak się, nie wiem, czy remontuje, czy modernizuje ten dom, to wszystko się nie robi z powietrza i nie robi się tak jak flipersi, że się najtańszym kosztem remontuje mieszkanie, a następny, któremu przychodzi mieszkać w nim, to dopiero płacze po jakimś czasie, jak się osłania ta kwestia tych ułomności. Także ja właściwie na to chciałbym zwrócić uwagę, akceptując te propozycje, bo nie powiem, że będę tutaj wielkie rewolucje. Oczywiście równie dobrze można powiedzieć, czy to działalność gospodarcza, ale robiąc ukłon w stronę małych podmiotów, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, no to oni chyba dają niezbyt aż taki duży wpływ w postaci do sklepów, jeśli idzie o metraże tych takich trochę większych. I tak prawdę powiedziawszy, to nie robimy prezentu, to nie robimy krzywdy swoim. Może inaczej, gdybyśmy obniżyli, to nasi by odetchnęli, ale ci, którzy nie płacą podatków w Polsce, czytaj, obojętnie czy to się nazywa Biedronka, czy to Lidl, no to oklaski dla Rady Miejskiej za to, że jeszcze dodatkowo napchała, że trzeba mniej, że to mniej będzie kosztowało. Ja to tak widzę i dlatego też nie sugeruję, tylko chciałem wyartykułować moje osobiste spojrzenie jako jednego z 15 radnych. Dziękuję.
Dziękuję. Panie burmistrzu?
Ja oczywiście potwierdzę tutaj rozpoznanie pana przewodniczącego, że oczywiście w tych zamiarach i skali podatkowej określenie 2% z automatu jakby przeniosłoby tego rodzaju obciążenie na spółkę. Oczywiście gmina i budżet odnotowałby swój dochód o milion większy, ale sami mieszkańcy zapłaciliby to w nowej taryfie, którą prezes złożyłby we wniosku i wielkość tego opodatkowania przełożyłaby się również na wielkość mieszkańców, którzy spożywają wodę. W tej chwili rozróżnienie jest tylko takie, że jakby to obciążenie spadłoby bardziej na tego, kto bardziej pije wodę i bardziej jakby wtedy w koszcie taryfy by to się znalazło. W obecnej chwili po prostu mamy ten dochód mniejszy, ale i tak obciążenie przeniosłoby się tylko z innej siatki dochodów i wydatków na spółkę komunalną i mieszkańców docelowo.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 7. Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Kto jest za? 4 głosy za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wstrzymuje. Jeden wstrzymujący, 4 za. Dziękuję.
Głosuje komisja rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za.
Szanowni Radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 7? Kto jest za? 2 głosy za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 8 w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej ulicy Leszczynowej w miejscowości Antoniów. Kto będzie opiniował? Proszę.
Szanowni Radni, projekt uchwały właśnie zakłada pozbawienie ulicy Leszczynowej w Antoniowie kategorii drogi publicznej gminnej, ponieważ droga ta na tą chwilę nie posiada znamion drogi publicznej. Jest, jak widać na załączniku graficznym, właściwie drogą ślepą. Nie stanowi więc ciągu komunikacyjnego. Co do zasady to jest istotą dróg publicznych. Poza tym według nowego planu miejscowego w tym obrębie we wsi Antoniów droga ulica Leszczynowa leży już na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Więc tak jak mówiłam na wstępie, droga ta nie nosi znamion drogi publicznej, więc zasadnym jest zdjęcie jej z tej kategorii. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. O, proszę, panie przewodniczący.
Ja tylko mam takie małe pytanie. Wyznaczenie tej drogi w jakimś tam czasie, czemu i komu miało służyć?
Panie przewodniczący, droga ta została ustanowiona drogą publiczną w roku bodajże 2003. Niestety nie umiem odpowiedzieć, nie wiem z jakich powodów, czy przebieg wtedy był inny. Na tą chwilę też są takie wymogi, że droga publiczna, określając drogę publiczną, drogę jako publiczną gminną, należy określić jej przebieg. Stara nasza uchwała nie posiadała takiego przebiegu, więc właściwie nie ma stricte określonego przebiegu tej drogi.
Dziękuję. Jeszcze raz proszę.
To ja rozumiem, że dzięki temu będziemy mieli trochę niższe koszty, bo nie trzeba będzie utrzymywać, nie będzie petycji o naprawę drogi, to po pierwsze, i nie będzie zimowego odśnieżania, to po drugie. Bo jak nie ma drogi, to się jej nie odśnieża.
Same plusy.
Same plusy. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę.
Chciałbym Państwa radnych poinformować, iż w konsultacji z panem przewodniczącym radnym Marcinem Kowalewskim podjęliśmy decyzję o wykluczeniu w tym momencie z opiniowania tego projektu uchwały radnego Marcina Kowalewskiego, gdyż może następować konflikt interesów prywatny, więc pan Marcin radny Marcin Kowalewski zostaje wykluczony z tego głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do opiniowania. Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Kto jest za? 4 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały przedstawionego w druku nr 8? Kto jest za? 3 głosy za. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 9 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Opiniować będzie? Proszę panią. Proszę o włączenie mikrofonu.
Postanawia się zaciągnąć w 2025 roku pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 300 000. Kapitał zostanie spłacony w latach 2026-2028. I pożyczka zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikające z realizacji inwestycji. Zaciągnięcie pożyczki jest zgodne z ustawą o finansach publicznych, który dopuszcza kredytowanie planowanego deficytu budżetu jednostki. Kwota i warunki spłaty pożyczki zostaną zabezpieczone w budżecie jednostki, a źródłem środków na spłatę będą dochody własne.
Dziękuję. Czy otwieram dyskusję? Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Panie proszę panie przewodniczący.
Dziękuję. Mam takie pytanie, czy pani ma taką wiedzę na dzień dzisiejszy, prognozę, oczywiście prognozę, czy zaciągnięcie tej pożyczki w tej wysokości spowoduje, że zakończenie roku 2025 zakończymy na minusie czy na plusie?
Nie, spłatę tej pożyczki będziemy robić od roku 2026. Także raczej wzięcie tej pożyczki spowoduje, że będziemy mieć środki na plusie.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 9. Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 9? Kto jest za? 5 głosów za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej zawartej w druku nr 9? Kto jest za? 4 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 9? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 9? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Rozumiem, że znowu... Proszę, udzielam pani głosu. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 10. Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 10? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 10? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 10? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Dziękuję.
Szanowni Radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 10? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok. Proszę.
W paragrafie 4 uchwały zmienia się kwotę deficytu z 2 116 520 zł 89 groszy na kwotę 2 300 000 w związku ze zmianą planu przychodów z tytułu pożyczki z 2 300 000 do kwoty 2 483 479 zł i 12 groszy. W paragrafie 8 uchwały zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek kwoty 5 300 000 na kwotę pożyczki 5 483 479 zł i 12 groszy. W tym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 milionów, z tym, że podejmuje się uchwałę pożyczki nie na kwotę planowaną po przychodach 2 483 479 zł i 12 groszy, tylko pomniejszoną o kwotę nadwyżki 183 479 zł i 12 groszy, czyli 2 300 000. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 806 590 zł i 25 groszy, zwiększenie przychodów budżetowych o kwotę 183 479 zł i 12 groszy oraz zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 623 111 zł i 13 groszy. Na zmianę planu dochodów budżetowych mają wpływ zmniejszenie planu dochodów o kwotę 766 714,83 zł zaplanowane dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie do zawartego aneksu do umowy na remont ulicy Cmentarnej, pętli autobusowej i drogi gminnej w Ozimku oraz aneksu do umowy na ulicę Księdza Jana Dzierżona w Ozimku. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 575 285 zł zaplanowanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie do zawartego aneksu do umowy na przebudowę ulicy Jesionowej, Sosnowej i Leśnej. Dofinansowanie w kwocie 231 926 zł i 40 groszy z budżetu województwa opolskiego, to jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Polnej w Krzyżowej Dolinie. Wpływ kwoty 213 858 zł i 42 zł stanowiącej refundację poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku. Pozostałe zmiany związane są ze zwiększeniem planu dochodów nieprzypisanych oraz uaktualnieniem planu na plus i minus pomiędzy paragrafami dochodowymi klasyfikacji budżetowej. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą działu 600 transportu i łączności, zmniejszenie planu o kwotę 1 367 583 zł i 51 groszy, w tym zmniejszenie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 136 444 048 groszy z uwagi na niższą wartość remontu ulica Księcia Jana Dzierżona. Zmniejszenie dotacji również z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 630 270 zł i 35 groszy z uwagi na niższą wartość remontu ulicy Cmentarnej, pętli autobusowej i drogi gminnej ulicy Sikorskiego. zwiększenie o kwotę 307 696 zł i 57 groszy w związku z zabezpieczeniem środków na przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Po podpisaniu umowy z wykonawcą na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Polnej w miejscowości Krzyżowa Dolina zmniejsza się na tym zadaniu nadwyżkę środków własnych o kwotę 565 206 zł i 57 groszy i jednocześnie zwiększa się plan o kwotę otrzymanej dotacji 231 926 zł i 40 groszy. Zmniejszenie planu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 575 285 zł i 8 groszy z uwagi na niższą wartość przebudowy ulicy Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększenie planu o kwotę 74 500 zł. W tym zwiększa się plan o kwotę 21 000 na podział geodezyjny działek w związku ze złożonymi wnioskami od mieszkańców. Zwiększa się plan o kwotę 14 000 zł na bieżącym utrzymaniu mienia komunalnego, to jest zakup i montaż monitoringu na oddanym do użytku obiektu dworca kolejowego. Zwiększa się plan o kwotę 18 000 zł w celu zabezpieczenia środków do końca bieżącego roku na zadaniu dotyczącym opłat eksploatacyjnych gminnego zasobu mieszkaniowego, to jest woda, ścieki, energia, gospodarowanie odpadami. Zwiększa się plan o kwotę 5 000 zł z tytułu opłat za lokale socjalne. Zwiększa się plan o kwotę 16 500 zł przeznaczeniem na zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy, to jest koszty sądowe, komornicze, obsługa kancelarii prawnej w kwestii działań dotyczących lokali mieszkalnych znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym. Dział 750 Administracja publiczna. Zwiększa się plan o kwotę 186 954 zł i 65 groszy związane z rozliczeniem realizowanego projektu LIFE w 2024 roku oraz zabezpieczeniem środków do przetargu na wymianę windy w urzędzie. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększa się plan o kwotę 19 546 zł i 52 grosze, w tym zwiększenie planu o kwotę 26 600 zł na bieżące utrzymanie OSP Schodnia, badanie kierowców, przeglądy gwarancyjne samochodu MAN, polisy strażaków, materiały medyczne do torby RI. Zmniejsza się plan o kwotę 37 463 zł i 48 groszy na podstawie zawartej umowy z wykonawcą na realizację zadania w zakresie przebudowy remizy OSP w Krasiowie. Zabezpieczony wkład własny w ramach realizacji programu Europejskiego Funduszu Regionalnego w kwocie 500 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów dodatkowo zwiększa się o kwotę 27 410 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto zmienia się nazwę zadania dostosowując do poprawnego w projekcie na zakup samochodu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasiejów. Zwiększa się plan o kwotę 3000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na usuwanie przewróconych drzew po wichurze. Dział 801 Oświata i wychowanie. Zwiększa się plan o kwotę 2 034 763 zł i 48 groszy. Konieczny wzrost wynagrodzeń wynika z podwyżek dla nauczycieli, w tym wychowania przedszkolnego, nowych regulacji prawnych, takich jak zmiana w karcie nauczyciela, które wpływają na wzrost kosztów wynagrodzeń, dodatkowe nagrody czy świadczenia dla nauczycieli, na przykład odprawy sześciomiesięczne, nagrody jubileuszowe. Potrzeby finansowe dla oświaty w naszej gminie według nowej ustawy to kwota 34 550 808 zł, gdyż wykonanie samych wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2025 roku wyniosły już 27 207 815 zł i 18 groszy. Pomimo zmiany ustawy o dochodach gmin dalej jest widoczny problem z oświatą, a dochody nie doganiają kosztów. Zachodzi konieczność dostosowania finansowania zadań oświatowych do rzeczywistych potrzeb, zwłaszcza gdy algorytm przyznawania subwencji oświatowej nie pokrywa faktycznych wydatków. Zwiększa się plan o kwotę 34 733,48 zł do niepublicznego przedszkola Dziecięcy Dworek z uwagi na zwiększoną podstawę kwoty dotacji dla przedszkoli dotowanych z budżetu gminy na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dział 851 Ochrony Zdrowia. Zmniejsza się plan o kwotę 38 650,89 zł. Zmniejsza się plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 38 650,89 zł w związku z zmniejszoną kwotą wpływów z tytułu sprzedaży tzw. małpek. Pomoc społeczna, dział 852. Przesunięcie planu finansowego w kwocie 25 000 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych do działu 855 rodzina, wydatki dotyczące rodzin zastępczych. Dział 855 rodzina zwiększa się o kwotę 411 000. Zwiększa się plan o kwotę 86 000 z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodzin, m.in. na asystentów rodzin. Zwiększa się plan o kwotę 300 tysięcy zł na uzupełnienie wynagrodzenia pracowników żłobka i jego filii w związku z wejściem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczące kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększa się plan o kwotę 257 058 zł i 42 grosze. Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania pod nazwą dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej występujące w dwóch pozycjach ze względu na źródło finansowania środki unijne, klasę energii kwota 87 927 zł oraz środki własne 45 000. Przeniesienie kwoty odsetek 247 zł i 70 groszy naliczonych za rok ubiegły z zadania klaster energii, audyt i koncepcja inwestycji do rozdziału 9095 na realizację zadania pod nazwą klaster energii, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych i magazynów energii. Zwiększa się plan o kwotę 8200 na koszty inkasa opłaty targowej. W celu poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztów energii elektrycznej, zwiększenia planu o kwotę środków unijnych 88 174 zł i 70 groszy z klastra energii oraz środków własnych 213 858 zł i 42 grosze na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych i magazynów energii oraz kwoty 80 000 zł na zakup kompensatorów mocy biernej. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zwiększa się plan o kwotę 124 300 zł. Zwiększa się plan o kwotę 104 000 w związku ze wzrostem kosztów na wydatki związane z utrzymaniem świetlic. Drobne remonty w świetlicach, przeglądy kominiarskie, elektryczne, instalacje i urządzeń służących ochronie środowiska. Zwiększa się plan o kwotę 20 300 zł w związku z koniecznością podpisania umowy po wybraniu najkorzystniejszej oferty na zakup i wymianę dachówki i konstrukcji dachu na siedlicy wiejskiej w Chobiu. W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan o kwotę 2 miliony 300 w związku z rezygnacją z realizacji zadania w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą z uwagi na brak środków zewnętrznych w bieżącym roku planowane do realizacji zadania zostaje ujęte w WPF-ie w roku 2026.
Rozumiem, że to już jest koniec Pani wypowiedzi. Dziękujemy za obszerną wypowiedź. Otwieram dyskusję w sprawie projektu uchwały zawartego w druku numer 11. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę Pani Radna.
Ja chciałam zapytać o miejsce montażu tych paneli fotowoltaicznych.
Proszę, panie burmistrzu.
Jeżeli chodzi o wytypowaną liczbę miejsc, mieliśmy wskazane 3 takie najważniejsze miejsca, które chcielibyśmy zamontować. Jest to obiekt świetlicy wschodniej. Są tam 2 punkty z możliwością wzmocnienia o wielkość 35 kW-pików. 2 takie obszary, bo są tam 2 punkty PP. Jest to świetlica w Biestrzenniku, która także miała możliwość około 30 kW-pików. I jeszcze jest także nasza działka w Antoniowie przy ulicy Lipowej. To jest obiekt już, grunt, na którym też przy okazji terenów zielonych moglibyśmy tam dołączyć sieć około 30-39 kW-pików.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Skoro nie widzę, to panie burmistrzu, ja mam jedno pytanie krótkie. Kompensatory mocy biernej 80 tysięcy. Jakie ponosimy koszty na dzisiaj z racji mocy biernej w naszych instalacjach, jeśli jest taka informacja? Dziękuję.
Tak, szanowni radni, po analizie kosztów z pierwszego półrocza 2025 średnio na obiekcie występujące koszty mocy biernej, za które gmina Ozimek ponosi w każdym z tych podmiotów, to jest około 1800 do 3800 zł. Mamy takich 15 punktów na naszych obiektach i od czasu, kiedy zamontowaliśmy naszą instalację, powiedzmy OZE, i został jakby zamontowany licznik dwukierunkowy, wszystkie te koszty są zaliczane obecnie przez Tauron Dystrybucja jako dodatkowy koszt, którego nie ponosiliśmy przez ostatnie lata, a realizacja tych inwestycji pozwoli jakby zredukować koszty około 18 miesięcy tak naprawdę ponoszenia tych kosztów w trakcie funkcjonowania już nowych liczników.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 11. Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 11? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 11? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 11, proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za, dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 11? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie, dziękuję.
Dziękuję. Aktualnie zakończyliśmy nasz drugi punkt naszego dzisiejszego spotkania, czyli zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem następnej sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli ocena wykonania zadań i kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Ozimek. Otrzymaliśmy na nasze skrzynki mailowe linka z dostępem do BIP-u, gdzie zastępca burmistrza przedstawił nam zestawienie, o które prosiłem. Mam nadzieję, że wszyscy radni się z nim zapoznali, w szczególności Komisja Finansowo-Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, gdyż my musimy wypracować w tym temacie ocenę. Czy są jakieś głosy w dyskusji w tym punkcie? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Wobec tego pozwolę... Proszę, panie burmistrzu.
To może dopowiem jeszcze, jest z nami tutaj również obecny prezes spółki komunalnej, który w części tych zadań realizuje usługę dotyczącą przyjmowania odpadów na naszym przoku oraz również jest częścią usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę Remondis, więc jeżeli radni mieliby pytania do prezesa, to także jest tutaj ewentualnie w tej materii przygotowany na padające pytania. Dziękuję.
Dziękuję, panie burmistrzu. W ogóle witam pana prezesa.
wszedł Pan do nas w trakcie naszych obrad, nie chciałem przerywać, więc teraz pozwolę sobie na przywitanie Pana. Czy są do jakieś pytania do Pana Prezesa, ewentualnie głosy w dyskusji? Nie widzę, więc, ale ja mam parę tematów. Niestety, Państwo Radni, nie otrzymaliśmy w dokumentach, o które prosiłem i które Państwo zostały Państwu przekazane, nie otrzymaliśmy zestawienia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 i pierwszym półroczu 2025 roku. Panie Burmistrzu, prosimy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych, jakieś niedopatrzenie. Będę bardzo wdzięczny, gdyby zostało to nam dostarczone. To jest dokładnie. Z danych, które otrzymaliśmy, wynika, jakie są koszty prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Ozimek. Mam też pytanie do Pana Prezesa, ewentualnie do Pana Burmistrza. W październiku tego roku wchodzi w życie rozporządzenie, uchwała w sprawie systemu kaucyjnego w Polsce. Jaki to będzie miało wpływ na system gospodarki odpadami na terenie gminy miasta Ozimek? Czy widzicie Państwo w tym momencie potencjał do zmniejszenia kosztów? Według tego, co w danych, które otrzymaliśmy za rok 2024-2025, za tworzywa sztuczne w 2024 roku ponieśliśmy koszty jako gmina na poziomie 507 tysięcy z haczykiem, w roku 2025 za tworzywa sztuczne 255 tysięcy, więc liczę, że te koszty w tym momencie powinny zostać znacząco zredukowane w dół. Za odpady szklane, które też podlegają systemowi kaucyjnemu od października 25, w 2024 roku była to kwota 175 404 zł, w roku 2025 było to 88 tysięcy z delikatnym haczykiem. Jak panowie to widzą w przyszłości? Czy te kwoty zostaną zredukowane? Czy to ma jakiś dodatkowy wpływ na działanie systemu? Widzę, pan prezes się przygotowuje do odpowiedzi, więc proszę. Rozumiem. Takie odpowiedzi też spodziewałem. Chciałbym po prostu rozpocząć dyskusję w tym temacie. Kolejnym tematem jest taki, że czysto teoretycznie, hipotetycznie, że tak powiem, jeśli by się nagle okazało, że strumień odpadów segregowanych zmalałby w postaci tworzyw sztucznych i ewentualnie szkła. Jak wygląda w tym momencie sytuacja ze wskaźnikiem odpadów sortowanych do odpadów zmieszanych? Czy tu mamy jakieś ograniczenia, czy musimy jakieś normy wykonać? Jak to wygląda? Panie Burmistrzu?
To znaczy tutaj Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na drugą stronę medalu, tak jakby spodziewamy się i pewnie tutaj radni będą obserwować to przy kolejnych już analizach materiałów dotyczących gospodarki odpadami, że strumień tych to opakowań, czy to ze szkła, czy z tworzyw, powinien się zmniejszyć względem takiej gospodarności mieszkańców, którzy będą kaucjowym trybem deponować te opakowania w punktach we wskazanym miejscu. Oczywiście będzie to wymagało jeszcze czasu, miesięcy, bo tak jak wspomniał prezes, nie spodziewamy się znaczącej zmiany jeszcze w zachowaniach i praktykach w tym roku, ale na pewno zainicjują to mieszkańcy i będziemy to obserwować już na początku pewnie roku 2026. Natomiast ta druga strona medalu polega na tym, że współczynnik wysegregowanej strumienia odpadu w roku 2025 względem samorządów wynosi w tym roku już 55% i on się podniósł względem roku 2024 aż o 10%, i to oznacza, że gminy będą miały ogólnie bardzo duży problem z wykonaniem tego procentowego wskaźnika. Oczywiście pewnie w skali kilku lat otrzymamy i gminy będą otrzymywały mandaty z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a to może oznaczać koszty, wydatki, w związku z tym, że jedynymi, którzy mogą dzisiaj zrealizować to, są mieszkańcy i ich raporty dotyczące usługi gospodarki odpadami. Więc faktyczne przeniesienie tych wag opakowań z naszej gospodarki, czyli z wydatków na rzecz punktów, które będą to odbierały, powodować będzie turbulencje, kłopoty z wykonaniem tych oczekiwanych już wskaźników, jak wspomniałem, wysegregowania na poziomie 55%. Bardzo wyśrubowane względem już tych, które były realizowane w zeszłym roku. Myślę, że tutaj przed nami gminą konkretne działania polegające na bardzo intensywnym edukowaniu, przypominaniu, aby zmniejszyć strumień niesegregowanych odpadów komunalnych. Dzisiaj w całej matrycy to jest około 3 ton rocznie, tak można średnio szacować, więc z tego obszaru chcielibyśmy maksymalnie zachęcić mieszkańców, żeby ten chwilę czasu jednak na to poświęcili, no bo jakby w bilansie naszego budżetu będziemy maksymalnie tracić. Ja tylko też jeszcze dopowiem, że akurat szanowni radni mogą sobie te materiały obserwować, ponieważ tutaj wielkość tych deklaracji śmieciowych też Państwo tu mają jakby określone i w skali 14,5 tysiąca deklaracji śmieciowych, te, które są i przypadają w miejscowości Ozimek, to prawie tam 6,5, ponad 6 tysięcy deklaracji. Natomiast jeżeli chodzi o analizę już odbioru strumienia niesegregowanego, no to tu zdecydowanie widać, że w opakowaniowych stworzyw to jest prawie 50% tego, co w zabudowie jednorodzinnej. W przypadku tych opakowań ze szkła to już jest prawie 3 razy mniej niż w zabudowie jednorodzinnej, więc mamy tego świadomość, że strumień segregowanych odpadów w mieście mocno, znacząco odbiega od tych w zabudowie jednorodzinnej. I tutaj też wiemy, gdzie w ten sposób jakby prowadzić jeszcze tą edukację i spróbować ją jeszcze zwielokrotnić w najbliższych miesiącach.
Dziękuję. Pytanie jeszcze ad vocem do tego, do Pana wypowiedzi, Panie Burmistrzu. Czy mniej więcej wiadomo, o jakich ewentualnych wysokościach kar możemy się spodziewać za nieprzestrzeganie współczynników?
Znaczy, biorąc pod uwagę ostatnie działania Inspektoratu Ochrony Środowiska, są to kary od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy złotych, więc też mamy świadomość, będzie to pewnie zależało od tej różnicy procentowej, o ile Już mamy też taką sytuację, że ten wskaźnik strumienia wysegregowanego 55% jest prawie że nieosiągalny w 80% JST na terenie całej Polski.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Proszę Panie Przewodniczący.
Ja mam jeszcze jedną kwestię, o której nie wiem, zapomnieliśmy, czy to tak troszkę mija, bo mamy rodzaj odpadów, mamy te, a nie mamy jeszcze to co weszło od stycznia, czyli tekstylia. I tak prawdę powiedziawszy, to troszkę to nam jak gdyby deformuje, oby tylko nie okazało się, bo najczęściej należy podejrzewać, należy mniemać, obojętnie czy w zabudowie wielolokalowej, czy w zabudowie jednorodzinnej, gdzie by to nie było, no to chyba na razie to się miesza, jeśli idzie o zmieszane odpady komunalne. Natomiast jako przykład podaję, w gminie Dobrzeń Wielki zrezygnowano na przykład ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rzecz zbiórki odpadów tych tekstylnych, ale znowu techniczne, diabeł tkwi w szczegółach, technicznie, worki przeźroczyste, żeby było widać, co tam wrzucasz, że nie przy okazji i mieszasz to z makulaturą czy z czymś innym, tylko że tak, jak się patrzę na to nasze zestawienie, to proszę zauważyć, że w tamtym roku odpadów wielkogabarytowych 488 ton to jest niemało. Natomiast w tym półroczu pierwszym to jest 240, czyli należy rozumieć, że będzie to po prostu powtórka tego samego, co było w tamtym roku. Czyli my mamy taki trochę taka sytuacja jest zapętlona. Nie wiem, czy ja nie twierdzę, że my będziemy udawać, my będziemy... Po prostu, no fakt jest fakt, no z faktami się nie dyskutuje, że ten problem prędzej czy później wypłynie i być możliwe, że dołoży się do tych grzywien i mandatów, o których wspomnialiśmy w kontekście uzyskania stopnia segregacji, nie? Także tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę Panie Prezesie, udzielę Panu głosu. Dziękuję. Panie Prezesie, rozumiem, że jeśli chodzi o te odpady wielkogabarytowe, głównie problem mamy w mieście.
Nie tylko.
Proszę. Dziękuję. Proszę Panie Przewodniczący.
Wołany przez Przewodniczącego Komisji będę jako miastowy, ten wielolokalowy, o może inaczej.
Proszę Panie Przewodniczący, dobrze Pan wie, że w poprzedniej kadencji żeśmy dyskutowali kilkakrotnie na temat właśnie
porządku i dyscypliny mieszkańców wsi do mieszkańców
oczywiście.
Miasta. Chętnie wrócimy do tematu.
To nie zmieni postaci, bo rzeczywiście odpady wielkogabarytowe w 24 roku według załącznika 2 w zabudowie wielolokalowej 312 ton, w zabudowie jednorodzinnej 153 tony. Więc to jest 2:1. Nie zmieni postaci to tej, że po prostu ten problem istnieje. Na usprawiedliwienie mieszkańców tej zabudowy wielolokalowej, no, gdzieś te gabaryty trzeba przechowywać. Jeżeli gdzieś to można jeszcze upchnąć z tyłu za zabudowaniem gospodarczym w obrębie swego domku jednorodzinnego czy gdzieś tam w pomieszczeniach piwnicznych, no różnie, to tutaj nie za bardzo jest, chociaż i tak jesteśmy nie aż tak bardzo ścigani na przykład przez Straż Pożarną, bo niezłe mandaty można dostać za zagracanie przejść w pomieszczeniach piwnicznych, bo to jest potencjalne zagrożenie dla strażaków biorących udział w akcjach hipotetycznych tych gaśniczych. No i jeszcze druga kwestia taka, czy te osławione, o których wcześniej wspomniałem, tekstylia mogą stanowić dla pana prezesa w systemie ciepłowniczym paliwo alternatywne, czy nie bardzo? Bo jeszcze może inaczej. Jak to się dzieje, że co jakiś czas, ja mówię z enuncjacji prasowych, wynika, no gdzieś ostatnio pod Lublinem paliło się 2-hektarowe składowisko odpadów wielkogabarytowych. 30 parę jednostek. Wiecie, jaki to był hajs? No, to znaczy, że nie jest to takie proste, jeśli idzie o utylizację tychże odpadów. A ponieważ tam, gdzie coś jest bardziej kosztowne, to chyba, proszę wybaczyć, że za to uproszczenie, to chyba najlepszym sposobem jest ogień, który trawił to do dna i zostaje kubko popiołu. O. Thank you.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego pozwolę sobie na odczytanie analizy wykonania zadań i kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych Narodnej Miasta i Gminy Ozimek na podstawie otrzymanej informacji od burmistrza Ozimka z dnia 4 września 2025 roku. Komisja po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ich transportu, ważenia i dostarczania do punktu odbioru stwierdza, że powyższe czynności są prowadzone właściwie. Wszystkie osoby fizyczne i firmy zostały zobowiązane do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku. W załącznikach od 1 do 4 zostały bardzo szczegółowo przedstawione, jak przebiega odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców w podziale na frakcje i rodzaje odpadów. W 2024 roku odpady odbierane były od 14 578 mieszkańców, natomiast na koniec czerwca 2025 roku od 14 536 mieszkańców zadeklarowanych do gminnego systemu odbioru odpadów. Obserwujemy tutaj nieznaczny spadek zadeklarowanych mieszkańców. Mówimy o 42 deklaracjach. Szczegółowa informacja w załączniku numer 3. Prowadzona jest gospodarka odpadami dostarczonymi do Pszczek w Antoniowie, gdzie koszt za rok 2024 wyniósł 920 980 zł 19 groszy, wzrost o 211 461 złotych 12 groszy w porównaniu do 2024 roku, trzeciego roku oraz do czerwca 2025 roku, gdzie koszt wyniósł 471 359 złotych 25 groszy, wzrost o 24 122 zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku. Ogółem koszt za wykonanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 2024 roku wyniósł 6 433 127 zł 63 grosze, a do czerwca 2025 roku 3 194 586 zł i 8 groszy. Niestety komisja nie otrzymała zestawienia wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 i pierwszym półroczu 2025 roku. Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych. Należy zwrócić uwagę na wdrożenie od października 2025 roku systemu kaucyjnego w Polsce. Komisja wyraża nadzieję, iż wprowadzenie systemu kaucyjnego zredukuje koszty działania systemu poprzez redukcję odpadów opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania ze szkła, co w 2024 roku generowało koszty za tworzywa sztuczne w wysokości 507 101,72 zł i w pierwszym półroczu 2025 roku w wysokości 255 435 złotych 93 groszy. Za odpady szklane w 2024 roku było to 175 404,75 zł groszy i w pierwszym półroczu 2025 roku było to 88 195,7 zł 7 groszy. Niestety powyższe generuje jednocześnie problem dla gminy związany z procentowym wskaźnikiem oddawanych do przetworzenia odpadów segregowanych do odpadów komunalnych zmieszanych. W wyniku powyższego gmina może zostać obarczona karami umownymi za niedotrzymanie odpowiednich wskaźników. Komisja po przeanalizowaniu całego materiału pozytywnie ocenia prowadzenie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Ozimek. W analizie załączono link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczący systemu kaucyjnego. Podpisano przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Adam Kuboń. Proszę Komisję Ochrony Komisję Finansowo-Gospodarczą Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska o zaopiniowanie, przyjęcie powyższej analizy jako opinii stanowiska całej komisji.
Tak? Ja mam pytanie, czyli odpadami tekstylnymi nie będziemy się zajmować wcale. Ani teraz, ani w przyszłości.
W zajmować się możemy. Proszę w tym momencie o zaproponowanie stosownego wpisu do analizy opinii, chyba że to zostawimy na przyszły rok, jak dostaniemy konkretne dane już od burmistrza. Tak, panie burmistrzu?
Ja może tutaj wychodząc naprzeciw głosowi pana przewodniczącego mogę ewentualnie zaproponować, ponieważ będziemy państwu uzupełniać jeszcze wpływy z tytułu gospodarki odpadami, co zostało tutaj wymienione literalnie, a myślę, że w samym już określeniu się na sesji takiego rodzaju sformułowań nie będzie, to także w tym równoległym czasie służby spółki komunalnej przekażą państwu dane dotyczące tekstylów za rok 2024 oraz za pierwszą półrocze roku 2025. Państwo powiększą tutaj to o stosowne informacje, a będzie to konsumowało informację, którą przewodniczący przed chwilą tutaj wskazał w dyskusji. Jeszcze poza tym tematem, który tu mam nadzieję, że będzie zaaprobowany przez Radę, chciałbym jeszcze radnym zwrócić uwagę na taką szczegółową statystykę, która coś pewne rzeczy pokazuje u nas w gminie, a tak trochę mówiąc i o demografii, i o w ogóle kierunkach rozwoju gminy. Przewodniczący wspomniał o ubytku 42 osób, mieszkańców, które to z deklaracji ubyło nam w tym analizowanym okresie, a ja chciałbym zwrócić uwagę na taką szczególność dwukierunkowo. Po pierwsze, ubyło nam w deklaracjach mieszkańców Ozimka aż 134 deklaracji. W 8 z 13 sołectw nieznacznie te deklaracje się prawie że nie różnią jedną, dwoma, góra trzema. Zaś w 5 miejscowościach odnotowujemy znaczące wzrosty i tu zacznę od 5 miejscowości, gdzie jest wzrost o 9 mieszkańców, to jest Nowa Wschodnia, następnie Krzyżowa Dolina plus 10, Pustków plus 11, Dylaki plus 14 i tutaj hit, jeżeli chodzi o nasze gminę, królem tych obecnych deklaracji zostaje Krasiejów, który ma wzrost tych deklaracji o 46. To też pokazuje trochę może kierunki rozwoju, bo oczywiście trzeba z góry założyć, że ludzie umierają w naszej gminie porówno, proporcjonalnie w każdym sołectwie, ale te wzrosty w poszczególnych 5 sołectwach, o których mówię, sygnalizują nam, jak te poszczególne sołectwa się rozwijają i mogą się dalej rozwijać, czyli gdzie są te kierunki naszych mieszkańców, gdzie się chcą, gdzie chcą zamieszkiwać, gdzie są ich wybory, ale oczywiście też ta główna tendencja mówi z miasta, z Ozimka ubyło nam aż 134 mieszkańców i to w deklaracjach ma swoje potwierdzenie, a generalnie 42 mieszkańców ubyło z deklaracji wynikające z gospodarki odpadami. Tyle z ciekawostek, poza tym już co sformułowaniu ujął pan przewodniczący w swojej wypowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję. Więc wobec powyższego, panie przewodniczący, to ja proponuję w tym momencie, że nie będziemy dzisiaj tego opiniowali i zwołam po prostu przed sesją kolejną komisję, na której po prostu przeprocedujemy tylko opinię, a burmistrz za swoimi służbami po prostu uzupełnią nam dane. Czy...
Stanowisku można by dzisiaj przyjąć.
Nie, bo brakuje nam danych jeszcze
z... I wpływu
ale rozszerzenie.
Tak. To robimy tylko krótką komisję przed sesją. Czy zaakceptujemy ewentualnie. 15 minut przed proponuję. Musi się zagospodarować ten czas. Załatwimy to przed sesją na kolejnym posiedzeniu komisji. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Nie, przepraszam, punkt 4. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie organizowana przez szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia. Rozumiem, że informacja została dostarczona wszystkim radnym. Radni się zapoznali z informacją. Czy ktoś mi twierdzi, że może nie?
Zapoznania całej rady.
Tak, dokładnie. Jako informacja. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty. Sprawy różne i organizacyjne. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w sprawach różnych i organizacyjnych? Proszę, panie radny.
Szanowni radni, panie burmistrzu, chciałbym w sumie tutaj poruszyć jeden temat. Nie ma tutaj z nami wiceburmistrza, pana Marcina Widery, ale jest tutaj też kierownik odpowiedniego referatu i chciałbym zapytać, czy jest ustalony jakiś postęp odnośnie naprawy czy tam modernizacji tych kanałów na ulicy Akacjowej w Antoniowie. Czy gdzieś tam przecieramy się, bo wstępna informacja była taka, to akurat prezes tutaj obecny spółki może też potwierdzić, że na obecną chwilę zajmujemy się odwodnieniem osiedla i weryfikacją co niektórych tematów związanych z odwodnieniem, ale chodzi mi o naprawę właśnie tego kanału takiego odwadniającego, który no chcąc nie chcąc, ale gdzieś tam stanowi jakieś niebezpieczeństwo. Dziękuję.
To może ja zacznę tutaj w tym temacie. Tak jak tutaj pan radny powiedział, w pierwszej kolejności było procedowane, żeby to odwodnić, udrożnić. Nie mam na tą chwilę informacji dalszych. Jesteśmy tutaj w kontakcie i cały czas byliśmy z panem Piotrem Śliwką w kontakcie, więc nie, muszę dopytać też, jak są planowane, żeby... Myślę, że do sesji będę miała już tutaj odpowiedź i będziemy dalej informować, jakie są plany dalej. Czy one są w najbliższej przyszłości, czy one są gdzieś tutaj układane i jaki zakres prac tam po prostu jest wymagany do tego.
Ja jeszcze tylko dopowiem. Panie kierownik, jeśli chodzi o uzupełnienie oczywiście swojego pytania i wypowiedzi, to chciałbym tutaj nadmienić, że kwestia, że tak powiem, odwodnienia to gdzieś tam przy konsultacji i relacji z panem Śliwką jest monitorowana, bo gdzieś tam wymieniamy się, że tak powiem, spostrzeżeniami i uzupełniamy o co niektóre dane, bo są jeszcze dwie nieruchomości, do których by należało wejść i zweryfikować, także z tym tematem ja jestem na bieżąco, ale tak jak mówię, chciałbym, żeby ewentualnie ten krok był dalej gdzieś poczęty w związku z tym kanałem, prawda? Żeby gdzieś tam już mieć to na uwadze, że jest to do wyremontowania, do wymiany i tak dalej. Mówię pod kwestią bezpieczeństwa i drożności. Dziękuję.
Dziękuję, panie burmistrzu, proszę.
Ja może tylko dopowiem, że tutaj akurat pani kierownik na pewno w najbliższym czasie będzie dysponowała ofertami wykonania tych napraw i w tym zakresie, jeżeli będzie akurat tutaj oferent z terminem mógł zaprezentować to jeszcze w tym roku obecnym 25, to zostaną te prace zlecone i z terminem realizacji do zimy 25. Natomiast w podstawowym takim działaniu będziemy chcieli tutaj też jakby zgromadzić ofertę na wykonanie tych prac po zakończonej inwentaryzacji.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w innym temacie? Proszę, panie radny.
Panie burmistrzu, ja bym chciał się tylko cofnąć. To nie jest oczywiście pana temat, chciałbym tu też zaznaczyć, bo to jedna z poprzednich osób pełniąca władzę też tutaj jako zastępcy, że tak powiem, pana burmistrza, zarejestrował jeden taki temat. Jeden taki temat, bo to tutaj zgłaszał któryś z radnych, że tak powiem, ten problem, a mam tutaj na myśli odcinek takiej drogi od Częstochowskiej, a mówię tutaj dokładnie o sklepie Multi bodajże. Tam jest taki dyskomfort trochę, panie burmistrzu, wjeżdżając po prostu niezależnie od tego, czy tutaj przodem sklepu, czy tyłem, tutaj mówię o piekarni, że tak powiem, pana Kotarskiego bodajże, no to nie ma wyznaczenia, że to jest droga jednokierunkowa. I wiem, że na którymś spotkaniu roboczym żeśmy rozmawiali na ten temat, żeby postawić tam znak i żeby po prostu zapobiec temu problemowi, bo często rzeczywiście bywam tam w tej okolicy i jak wjeżdżają dwa auta naraz, to po prostu jest problem, żeby się wyminąć, bo raz, że tutaj jest sklep obuwniczy, a po drugiej stronie mamy śmietnik. Także bardzo bym wdzięczny, jakby się można jeszcze przychylić do tego tematu. Dziękuję.
Szanowni radni, więc ja tutaj może to powiem, może na jakim etapie jesteśmy i może też szanowni radni będą mieli jakieś swoje sugestie, ale chciałbym, żeby taka wiedza była jakby ogólna i ona żeby wpłynęła na najbliższy czas przed podjęciem pewnych decyzji. Jeżeli Państwo radni są na ulicy Częstochowskiej za skrętem na ulicę Korczaka, na wysokości lokalu Pamela, skręcają Państwo w lewo, to nie jest skrzyżowanie. I tu informuję wszem i wobec, jest to teren prywatny spółdzielni mieszkaniowej i nie należy się tam kierować bez zgody prywatnej czy zgody kierownik lub obywateli spółdzielców. Nasze skrzyżowanie znajduje się przed tym pawilonem i tu mamy niestety obowiązek potraktować mieszkańców w taki sposób, że oni muszą wjechać i wyjechać. I organizacja tam ruchu na tym skrzyżowaniu musi odbywać się dwukierunkowo. Natomiast wiemy, że część mieszkańców jakby tak praktykuje rondo z mniejszą ilością wjeżdżających chyba na tym pierwszym skręcie, czując to, że łatwiej jest wjechać tym wjazdem spółdzielczym, a później po zaparkowaniu, po wymanewrowaniu przez parking jakby tam wyjechać. Nie jest to zbyt łatwy temat, aby go organizacją ruchu narzucić mieszkańcom i trochę jakby akceptujemy te praktyki odbywające się przez ostatnie lata i mamy też na uwadze i względzie, że postawienie tam wszelkiego rodzaju znaków także jakby no może też zaburzyć te praktyki, że ktoś jakby z pamięci już robił pewne rzeczy. Nie mieliśmy tam odnotowywanych kolizji i także właściciel spółdzielnia nie zgłaszała nam kłopotów, jeżeli chodzi o to, że jest potrzeba zorganizowania w jakiś sposób tam inaczej organizacji ruchu, tylko dlatego, że na przykład doszło do jakiejś stłuczki, przetarcia. Jest tam wielu dostawców, oni też muszą mieć swój dojazd i też szanujemy to. Są tam w okolicy także tereny prywatne przebudowane po dawnej szkole. Jest tam miejsce parkingowe, które znajduje się jako teren gminny i docelowo jako teren utrzymujemy właśnie to miejsce parkingowe. Niezwykle złożona sprawa i wiemy, że tam jest bardzo wąsko i jeżeli dochodzi tam do jakichś niestety powiedzmy utrudnień w tym wskazanym miejscu, to jeszcze raz podkreślę, to jest teren prywatny spółdzielni. Jeżeli ktoś za tym pawilonem skręca, to skręca w teren prywatny.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji? Proszę Panie Przewodniczący.
Ja jeszcze mam dwa tematy. Jeden już sygnalizowałem Państwu. Wszyscy otrzymali te materiały z tego szkolenia odnośnie tej... Jesteśmy we wrześniu, a w okolicach kwietnia, może maja będziemy uchwalać plan ogólny, ale wcześniej tutaj teraz dyskutujemy. W poniedziałek dyskusja czy zbieranie uwag do planów przestrzennego zagospodarowania Szczedrzyka Antoniowa, ale tak jak mówię, to jeszcze będzie, bo my mamy w tej chwili, dopóki tego nie uchwali się, mamy okres dwuwładzy, ale i później też będzie, bo plany miejscowe razem z decyzjami na przykład o budowę, uproszczony sposób i tak dalej, to wszystko będzie. Tylko jeszcze przy okazji wcześniej. Jesteśmy radnymi z różnych okręgów wyborczych, tym również zwłaszcza z tych sołeckich, o kosztach związanych z funkcjonowaniem różnych typu odśnieżanie, czyli zimowe utrzymanie dróg, to jedno, ale gospodarka odpadami, czyli zbieranie odpadów, nie zagospodarowanie, bo to już jest dalszy temat, poza nami. To ja postaram się dla uzmysłowienia. Próby oszacowania kosztów wynikających z rozproszania zabudowy ponoszonych odpowiednio przez prywatnych inwestorów i samorząd gminy podjęli m.in. Gibas i Hefner. W świetle opublikowanych wyliczeń budowa domu w odległości powyżej 280 od istniejącej metrów zwartej zabudowy wymaga od inwestora poniesienie dodatkowego kosztu w wysokości 7820 zł. Natomiast gmina w związku z budową takiej nieruchomości musi ponieść jednorazowo koszt 231 tysięcy zł i dodatkowo kolejne 23 tysiące zł rocznie. Bo to jest to, proszę zauważyć, uchwalaliśmy nasi poprzednicy przed nami, kadencje przed jeszcze dawno. No nikt nikomu nikt nie będzie apelował, nikt nie zmusza do zmiany, do wyburzeń, nie nic, broń Boże. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to, co na wniosek pana burmistrza kolejnego Rada Miejska kolejnej kadencji uchwalała w planach przestrzennego, tam gdzie było jeszcze zabudowy, to rzutowało na to, że przecież w dawnych czasach ciągle mieszkańcy i radni na podstawie ich wniosków upominali się, kiedy wreszcie zrobicie tą drogę, a kiedy tą drogę oświetlicie, to jest te 230 tysięcy. Kiedy zrobicie wreszcie rów z odpływami? Antoniowie, jak się budowali, to nie wiedzieli, że jest wysoki poziom wód gruntowych i płynie pod górę woda od do Mazura? No, czasami się mówi tak, no to jak do każdego z nas, masz pecha, żeś tam trafił w tym czasie. A teraz, tak jak mówię, dobrze, że teraz będzie to dogęszczanie, że gęstość zabudowy i tak dalej, ale nad tymi kwestiami, tak jak wcześniej, no przecież opiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie pożyczki. No przecież to jest konsumpcja skutków określonych oddziaływań burmistrza i Rady Miejskiej na poziom wydatków związanych z inwestycjami wcześniej ponoszonymi, ale de facto do czego to zmierza? Jest coś, nad czym my jako Rada i burmistrz nie panuje. Koszty funkcjonowania oświaty. Jeżeli 27 milionów za półrocze wystąpiło, to co, skończy się na 34? 27 razy 2 to jest 54, a nie 34. I teraz jest coś takiego, że na barki nasze, samorządu lokalnego z burmistrzem, który jednoosobowo ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową gminy, spada ciężar nieadekwatny w stosunku do poziomu zasilania. To prędzej czy później musisz się w normalnym, indywidualnym układzie stać bankrutem, nie? Teraz jest pytanie o sposoby radzenia sobie z tym. Nie zapobierzemy, ale presja tylko z góry na nas może powodować, że praktycznie mówiąc będziemy coraz bardziej oklapli, coraz bardziej bezsilni. To jest jeden temat, a proponuję Państwu szczegółowo się zapoznać z tymi kwestiami, bo wbrew pozorom od września do takiego marca, kwietnia wcale nie jest tak odlegle, a tam będziemy to potrzebować. I na końcu jeszcze w tych informacjach, które wszyscy otrzymaliśmy, jest pismo Stowarzyszenia Grodziec, Nasz Grodziec, Wieś Kresowa, z prośbą o nadanie imienia księdza prałata Edmunda Cisaka placowi parkingowemu usytuowanemu tam na działce, czyli de facto naprzeciw plebanii. No, ja myślę, że z różnymi nazwami w Grodzcu już było plac przed obecną świetlicą środowiskową, jest nazwany imieniem byłej dyrektorki, byłej nauczycielki pani Gładkowej. I się dziwię, że na przykład jak mi starzy moi koledzy mieszkający, patrzę się tutaj na radnego Kołodziejczyka, opowiadali o pani Flachowej, która wychowała od 1948 roku kolejne pokolenia. Wy żeście jako środowisko budowali 1000 szkół na 1000-lecie, najpierw rozbudowaliście tą starą szkołę, która później została zlikwidowana, a przeniesiono wasze dzieci do Krasiejowa. Nie wiem, kiedy uczcicie. A czy w Strzyżyku nie ma takiego? Nie macie takich ludzi? Przecież to tak naprawdę nas A propos tego, tak niewiele kosztuje właściwie to nasza uchwała i burmistrz zamawia tabliczkę i po wszystkim. Jest to zbliżone do haseł wcześniejszych i do uchwał związanych z nazewnictwem dwóch rond w Ozimku. Jednego imienia Jana Blabusa i drugiego imienia Otto Knolla. No ile to kosztowało? I tylko fatyga w czasie dni Ozimka, że się przeszło pod to, odsłoniło się te szarfy zasłaniające nazwy, te tabliczki i na tym się kończyło. W ten sposób chylmy czoła przed ludźmi, którzy dla naszych środowisk, przed nami, znacznie coś więcej zrobili, niekoniecznie będąc radnymi Rady Miejskiej. Dziękuję.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, proszę.
Szanowni Radni, ja spróbuję tutaj do obu kwestii się odnieść, ale oczywiście mam nadzieję, że to będzie też jeszcze pewne forum do dyskusji dla wszystkich, którzy chcieliby tutaj w tej zagadnieniach Zygmunta, szczególnie tym pierwszym, zabrać głos. Ja mogę wspomnieć tylko tyle, że akurat osobę proboszcza znamy dzięki tym, że jest naszym honorowym obywatelem gminy, więc już jakby Rada Miejska miała tą okazję uhonorować jego zasługi i przychyliła się do tego na uroczystej sesji. Można byłoby, i nie robię to złośliwie, tylko mówię to w formie takiej ogólnej zasady, oczekiwać, że na przykład zebranie wiejskie przyjmuje pewnego rodzaju wniosek. Mamy taką formułę przy ulicach. Mamy wtedy jakby inną reprezentację. Nie podważam reprezentacji fundacji. Uważam, że też zachęcalibyśmy pewnie sołtysa, żeby taki wniosek fundacji na przykład przegłosował albo poddał pod głosowanie na zebraniu wiejskim. Teraz tych zebrań wiejskich jest więcej w sołectwach w sprawie funduszy, więc mamy nadzieję, że być może, tak jak przewodniczący wspomniał, ten temat wróci już jako wniosek zebrania wiejskiego i tutaj żadna z osób radnych nie będzie miała wątpliwości, że one jest słuszne i zasadne. Wracając do pierwszej kwestii, mogę tylko dopowiedzieć, że oczywiście oświata to jest największe wyzwanie JST w całej Polsce, również w gminie Ozimek. Te obszary, o których powinniśmy mówić, one pojawiają się w wielu odcieniach, są obecne, wszechobecne w wielu aspektach dotyczących budżetu, wydatków, a i też dochodów. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę po pierwsze na to, że tematem oświaty będziemy mogli się zająć i szczegółowo omówić to sobie na najbliższej sesji październikowej i zachęcam szanownych radnych, żeby to zdanie gdzieś tutaj ująć w waszej perspektywie, bo uważam, że także przed społeczeństwem powinniśmy zadeklarować jakiegoś rodzaju formę rozwiązywania tych problemów, które przed nami, a w najbliższych latach takie problemy jednak w obszarze oświaty się pojawią. Na pewno jest tutaj wiele jeszcze do zrobienia przez stronę rządową i przez to, w jaki sposób te potrzeby oświatowe będą reprezentatywne w subwencji, którą gminy będą otrzymywać. One są na tą chwilę raczej w wielkości 50% naszych realnych wydatków przelewane w formie subwencji i tak jak tutaj przewodniczący wspomniał, 54 miliony to by oznaczało, że my 90% jednak mamy kosztów wynagrodzeniowych i kształtujący się budżet wydatkowy będzie gdzieś na poziomie 60 milionów w tym roku. Przy budżecie 100 milionowym, przy dodatkowo 20 milionach w wydatkach majątkowych, to wygląda to w skali lepiej, ale przy perspektywie, o którą i lekarstwie, o której pytał przewodniczący, to w sumie można by widzieć to właśnie trzykierunkowo. Po pierwsze, większa pomocniczość państwa. Całkiem niedługo wybieram się do Warszawy na Forum Miasteczek Polskich. Będę na pewno ten temat poruszał w skali wszystkich uczestników tego forum. I tu pomocniczość państwa jest bezwzględnie pierwsza, podstawowa, na którą będziemy oczekiwać jako wszyscy samorządowcy. Drugi temat dotyczy tak naprawdę możliwego rozwiązania w charakterze najmniej oczekiwanej przez społeczeństwo, a nawet przez radnych. To jest wycofanie się z inwestycji, inwestowania, a w dalszej konsekwencji z utrzymywania zieleni, utrzymywania czystości, czyli pomniejszania w ogóle naszych możliwości, że mieszkańcy zauważą, że coś dla nich robimy i rozwijamy tą gminę. No i po trzecie, to jest też jakaś konsekwencja tego roku, tego budżetu, że można się jeszcze zadłużać, zapożyczać. Czyli będzie nas stać na wszystkie te wydatki wynagrodzeniowe i realizować je rok po roku zgodnie z tym, jak zakontraktują to placówki oświatowe. Natomiast w konsekwencji po prostu te wydatki pominie się coraz to mniejsza grupa reprezentatywna, dlatego że po 2050 roku w Ozimku 60% mieszkańców to będą seniorzy. Emeryci, bezpośrednio osoby już poza wiekiem produkcyjnym. Czyli zdecydowana mniejszość będzie musiała zapłacić koszty tego, że jeszcze w jakiejś części została wydrukowana w tak obszernej skali strukturze siatce oświatowej. I tutaj pytanie, no na pewno pojawiają się jakieś głosy o optymalizację. Myślę, że kompetencje Rady to też jakby podstawowa rzecz. Na jakim poziomie kompetencja jest Rady? No Rada ma oczywiście w skali całej działalności oświatowej szansę ustalać siatkę, ale tutaj ten temat jest bardzo złożony i gmina już w jakiejś pewnej kadencji już tę problematykę jakby przerabiała, nie zawsze skutecznie. Natomiast w perspektywie jakby optymalizacji zawsze w grę mogą wchodzić pewnego rodzaju zmiany obwodów, czyli łączenie obwodów, pozwalanie, żeby rekrutacja następowała bardziej optymalnie. I tu użyję pewnego rodzaju wzornika, który powinien w skali makro też pracować na wszystkie lata najbliższe. Dzieci, które zdążyły się zrekrutować w 2019 roku, to w skali całej gminy prawie 200 uczniów. 200 uczniów można poukładać w zbiorach w 8 oddziałach, czyli w każdej szkole utworzyć jeden oddział. Natomiast gmina Ozimek utworzyła 13 oddziałów. To oznacza, że od 2019 roku, każdego roku budżet gminy wydatkuje 500 tysięcy co rok przez 8 lat poza gospodarnością i poza celowością. I o tym powinniśmy też porozmawiać, czy istnieje formuła, system pozwalający nam tak rekrutować dzieci, że skoro w 2024 roku urodziło ich się nie mniej, nie więcej 93, a do gminy nie dojadą jeszcze inni mieszkańcy, którzy zagęszczą nam i zwiększą nam wielkość, co będziemy widzieć w deklaracjach, no to powinniśmy z natury rzeczy i z gospodarności zrekrutować 4 oddziały. Nadal mając w pamięci, że mamy 8 szkół i należałoby to zrobić, jeżeli ktoś chciałby być gospodarny i celowo wydawać środki budżetowe. To pozwoliłoby na to, że w kolejnych 8 latach nie popełniamy grzechu polegającego na tym, że wydajemy znowu przy zrobieniu i zorganizowaniu 8 oddziałów, będzie to 400 tysięcy wydawane każdego roku więcej niż powinniśmy przez 8 lat. Jak łatwo policzyć, to są już kwoty, wydatki liczone w milionach, a mówimy tylko i wyłącznie o wynagrodzeniowych rzeczach, ponieważ źle dobraliśmy zbiory i te zbiory są po prostu podzielone, czyli zamiast pełnego oddziału mamy najczęściej moc oddziału. Więc tego rodzaju też tematy, mam nadzieję, że będą obecne na komisjach i sesji październikowej. Będzie dużo materiałów o wydatkach, oddziałach, kosztach, inwestycjach, ale także i o naszych, powiedzmy, osiągnięciach naszych dzieci. To też należałoby ustalić, że na początku mówimy o dobrze dziecka, ale też mówimy o tym otwarcie, biorąc pod uwagę, że w systemie naszym także jest już dużo pracujących emerytów, już bardzo dużo nauczycieli pracuje z obciążeniem 1,5 pensum, to znaczy, że nasze moce jeszcze zatrudniania pomału się tak kurczą, że w wielu przedmiotach brakuje nam matematyków, informatyków. Jest wiele takich przedmiotów trudnych jak chemia, fizyka, gdzie już dzisiaj część nauczycieli robi to tylko dzięki temu, że jeszcze zaobserwowano tą sytuację parę lat wcześniej i w fakultatywny sposób te uprawnienia nauczyciele mają. Więc mówię, temat jest wieloaspektowy. Mam nadzieję, że każdy z Państwa w jakiejś części będzie chciał też wypowiedzieć się i w obszarze swojego obrębu sołectwa, szkoły nawet. Mam nadzieję, że tutaj też będziemy mogli sobie te dane jakoś porównywać i łączyć. Mamy zaplanowane różne jakieś instrumenty, które mogłyby naprawczo działać w perspektywie najbliższych 2, 3, 5 lat. Kadencja kończy się za 4 lata już niecałe, więc też nie dotkniemy tak wprost problemów w samej rekrutacji szkół z tych urodzeń z zeszłego roku. To będzie dopiero 2031 rok, ale te problemy już powinniśmy mieszkańcom i środowisku szkolnemu dopowiadać. Przed nami taka nisza, jeżeli chodzi o rekrutację do żłobków, do przedszkoli i tam głównie zaobserwujemy te problemy w ciągu najbliższych 3 lat. Mając sposobność rekrutacji do przedszkoli ponad 600 przedszkolaków, będziemy mieli ich reprezentatywność w wielkości około 300, czyli jakby powinny w jakiś sposób zniknąć miejsca pracy, zniknąć tak liczne oddziały, widać to już w PP3 i w PP6. Nigdy nie było tak, że były wolne miejsca w tych przedszkolach, już dzisiaj są, więc tematów jest i obszarów do poobserwowania, do przedyskutowania wiele, ale uważam, że o tym też powinniśmy rozmawiać często, nie rzadziej niż raz na kwartał powinniśmy dotknąć tego tematu pod względem też widocznych wydatków w budżecie, które są, bo konsekwencje, tak jak wspomniałem, są takie, że albo zrezygnujemy z inwestowania, albo jak nie zrezygnujemy, to zaczniemy się zadłużać, a niewłaściwie, bo dla najmniejszej grupy w perspektywie kolejnych 2 dekad. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję panie burmistrzu, dziękuję panie przewodniczący. Słowem tylko kontynuacji do pierwszego punktu, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, chciałbym tylko przypomnieć, że podczas poprzedniej kadencji, na koniec kadencji był poruszony problem, tematyka zasłużony dla gminy Ozimek, honorowy obywatel gminy Ozimek. Mamy jeszcze trochę czasu. Proponowałbym na wstępie dostarczyć na maila wszystkim radnym aktualne drafty uchwały, na jakiej podstawie są te 2 tytuły honorowego obywatela gminy i zasłużonego dla gminy Ozimek nadawane, gdyż w poprzedniej kadencji mieliśmy tam pewne uwagi co do tego trybu i sposobu przyznawania tych tytułów. Można by się na tym jeszcze pochylić, wracając do tematu właśnie typu uhonorowania naszych mieszkańców lub osób zasłużonych. To jest to. I będąc przy głosie, panie prezesie PGKM, panie przewodniczący, mam małą prośbę. Widzę coś często gęsto na Facebooku, modernizacja ciepłowni, prace trwają. Czy jest możliwość wizyty radnych? Czy na placu budowy raczej pan nas nie wpuści? Czy raczej po? Kaski, komizelki, jedziemy, tak? Rozumiem, że czujemy się zaproszeni. Pan prezes przygotuje odpowiedni termin, a my postaramy się go do niego dostosować. Alternatywna rzeczywistość, dziękuję. Dobrze, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Proszę pani.
Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, bo mamy tutaj też pracowników. Nie wiem, czy są odpowiedzialni za drogi, ale kiedy rozpoczniemy naprawę dróg szutrowych?
To
Tak, jest tu faktycznie kierownik referatu odpowiedzialnego za realizowanie umowy dotyczącej utrzymania dróg gminnych. Ja też takie pytania jakby przez okres wakacyjny powtarzałem i wiem, że akurat dzisiaj rozpoczęły się prace dotyczące korytowania wskazanych odcinków, czyli jesteśmy po pierwszym etapie uzupełniania ubytków asfaltowych, po drugim etapie uzupełniana wymiana nawierzchni asfaltowych, wchodzimy w trzeci etap, korytowanie i nowe odcinki z konstrukcją drogi z kruszywem i faktycznie jeszcze na przełomie czerwca i lipca rozpoczęła się część napraw dróg szutrowych, ale te akurat pani kierownik jakby bezpośrednio i pracownik podległy Aurelia Kandera negocjowali z panem królem, wykonawcą naszej umowy. Być może pani kierownik jeszcze wspomni precyzyjnie, od których sołec i kiedy się te prace zaczną.
To znaczy tak, na tą chwilę, jak mówił pan burmistrz, rozpoczęły się prace związane z korytowaniem, więc jeśli chodzi o uzupełnianie ubytków na tych szutrówkach, no to jest właściwie ten sam, że tak powiem, troszeczkę zakres i myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli przedstawić, jak wygląda później harmonogram na tych dalszych, w której kolejności, po prostu w jakiej kolejności i które sołectwa w pierwszej kolejności będą remontowane. I postaramy się jak najszybciej, jak tylko pozyskamy taką informację, to ją jak najszybciej tutaj przedstawić państwu.
A korytowanie konkretnie w Dylakach?
Na tą chwilę chyba pani radna nie, chyba tam nie mam, nie kojarzę tam teraz korytowania Dylaki.
No dobrze, bo tam Sosnowa czeka na korytowanie, bo tam jest tragedia.
Sosnowa jest ujęta chyba do... Tak, tak. I dlatego ona jest też ujęta na razie do remontu po prostu bieżącego. Dobrze. Także ona będzie już całościowo później wykonana już po wykonaniu tego projektu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Ostatnia szansa. Nie widzę chętnych. Wobec powyższego i wyczerpania naszego planu dzisiejszego spotkania zamykam wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Finansowo-Gospodarczej. Dziękuję.